czy rząd przyjmie ustawę zwaną Lex Anti-Huawei. Na forum ekonomicznym w Karpaczu przedstawiciele rządu zapowiedzieli, że powstaje nowa ustawa o cyberbezpieczeństwie. Jeżeli weszłaby w życie, utrudniłaby chińskim komunistycznym firmom, takim jak Huawei, rozwój na polskim rynku telekomunikacyjnym. Chińczycy, nie czekając na ostateczny kształt ustawy, już grożą nam odwetem. Czy w obronie Chin stanie nie kto inny jak ten, który rozszerzył strategiczne partnerstwo Polska-Chiny prezydenta Komorowskiego na wszechstronne partnerstwo strategiczne, czyli wielki antykomunista prezydent Andrzej Duda? Co się dzieje w państwie polskim? Kto tu tak naprawdę rządzi? Czy wypiszemy się z wolnego świata i powrócimy do czasów komuny, tym razem chińskiej? O tym porozmawiamy za chwilę w programie Idź Pod Prąd. Na żywo czekam na wasze głosy. Eunika Chojecka, zapraszam. Witamy serdecznie, a z nami jest szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam ciebie, witam państwa.
A także szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Witam również.
Dzień dobry.
Drodzy państwo, czekamy, tak jak mówiłam, na wasze komentarze na YouTubie, na czacie, a także z hashtagiem IPPTV na Twitterze i na Facebooku. A na początek oddajmy głosy Januszowi Cieszyńskiemu, czyli pełnomocnikowi rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Technologia ma narodowość. O co chodzi w tych nowych projektach rządu Prawa i Sprawiedliwości? Wracamy za chwilę.
Droga do tego, aby uzyskać maksymalną możliwą suwerenność, polega na tym, aby państwo było silne cyfrowo i niezależne. Jeśli tylko będziemy bezmyślnie konsumować technologię, to nie będzie tutaj mowy o cyberbezpieczeństwie, a po drugie będziemy coraz bardziej zależni gospodarczo od naszych partnerów, partnerów z całego świata. Już została odrzucona teza, że kapitalizm nie ma narodowości. W XX stuleciu panował taki pogląd, ale dziś już wiemy, że kapitał tak ma narodowość. I dziś ta sama debata dotyczy technologii. Czy technologia ma narodowość? I może już nie traćmy czasu na debaty, bo tak, ma. Trzeba to mieć na względzie. Bardzo ważne jest, byśmy pamiętali, skąd pochodzi technologia. I stąd też ramy prawne, nad którymi Polska pracuje w zakresie cyberbezpieczeństwa, uwzględniają też przepisy dotyczące sprzedawców czy też dostawców wysokiego ryzyka. Patrzy się tutaj na łańcuch dostaw, skąd pochodzi produkt i będziemy tutaj wprowadzać surowe rozwiązania chroniące polskich obywateli. I mam nadzieję, że każdemu krajowi się to będzie udawać, ale też jestem mocno przekonany, że to jest w naszym najlepszym interesie, że państwa reprezentujące podobne wartości powinny ze sobą ściśle współpracować, bo to jest najlepsza droga do tego, by stać się silniejszym, nie tylko naszą własną siłą, ale też siłą naszych przyjaciół, sojuszników, także naszych najbliższych sąsiadów, a także bardzo ważne są dla nas tutaj więzi transatlantyckie.
A teraz Ryszard Hordyński, dyrektor do spraw strategii i komunikacji Huawei. Właśnie o projektach polskiego rządu Lex Anti-Huawei prosimy bardzo ten głos i wracamy z komentarzem.
Rasizm technologiczny, tak? Czy jest to wykluczanie danej firmy z uczestnictwa w rynku bez żadnych racjonalnych przesłanek na podstawie pewnych uprzedzeń. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i generalnie to bardzo dobrze, że coś takiego się dzieje, ponieważ na pewno taka ustawa jest potrzebna, jest szereg różnych działań, które należy w ramach cyberbezpieczeństwa wdrożyć, natomiast w szczegółach ta ustawa nie jest dobra, tak? To znaczy ona przede wszystkim skupia się na mało transparentnych i nieobiektywnych kryteriach, A poza tym, tak jak szereg ludzi sądzi, że to już można w mediach dzisiaj przeczytać, jest ona wymierzona między innymi w naszą firmę. Na przykład z powodu tego, z jakiego kraju pochodzi nasza firma. Czyli faktycznie te kryteria nie mają żadnego związku z cyberbezpieczeństwem, a mają związek dalej z politycznym dyskursem.
Panowie, to co mamy być w tej nowej ustawie? Jedni mówią Lex anti-Huawei, inni mówią, która dotyczy po prostu cyberbezpieczeństwa Polski. Czy wiemy, co ma dokładnie w niej być?
Generalnie nie podoba mi się nazwa Lex anti-Huawei. Myślę, że to właśnie Huawei ją podrzucił dziennikarzom i rozpowszechnił na zasadzie, że tak jak Lex TVN i że to tak samo niedobrze tutaj blokować TVN, jak blokować Huawei, kiedy ustawa o cyberbezpieczeństwie nie ma blokować tylko Huawei, ale generalnie niebezpiecznych dostawców i jak to będzie ZTE albo dostawca z Rosji czy z Korei Północnej,
nie,
czy
no, z
Iranu.
Nie, z Rosji to nie będzie, bo z Rosji to tylko potrafią tam wydobywać gaz i surowce, ale zaawansowanej technologii to tam nie ma.
Ale jak się tam, powiedzmy, Huawei zrobi sobie tak spółeczkę przez Moskwę.
No to wtedy tak, wtedy tak.
Czy jakakolwiek, także to myślę, że oni chcą to przedstawić tak, jakby tylko oni mieli na tym stracić. Mhm. I właśnie jak tu mówił pan Hordyński, że to w ogóle tak bez powodu i nie wiadomo dlaczego.
Nie, no całkowicie czekają, nie wiadomo nic, dlaczego.
Nie wiadomo o co chodzi, także tutaj widać, że w ostatnich dniach się tak strasznie dziennikarze wszędzie w podobnym dość tonie na wielu portalach ruszyli właśnie troszkę tak pod to dyktando tych chińskich komunistów. Zresztą Wirtualna Polska nawet wprost o tym pisze, że lobbyści tu lobbują. No a tu ten krajowy system cyberbezpieczeństwa no, ma ustalić jakieś warunki dla tych dostawców w tej kluczowej, wrażliwej sferze i jacy dostawcy będą uznani za potencjalnie niebezpiecznych, czy z jakich krajów.
Pastor Paweł Chojecki.
No, warto by powiedzieć o szerszym tle tego, co się dzieje, że to nie jest tam wybór jakiejś firmy, czy to nie jest kwestia nawet wpływów handlowych komunistów chińskich w Polsce. To jest wybór cywilizacyjny. Czy chcemy być w sojuszu wolnego świata, Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, no i Polska, tu mamy nadzieję całe Trójmorze, choć Węgry już praktycznie wybrały inną drogę, właśnie taką prokomunistyczną, prochińsko-rosyjską. Czy też Polska pójdzie dalej w kierunku Białorusi. Tu już widzimy, że w obszarach takich jak działalność prokuratury, jak działalność mediów, to jesteśmy już bardzo blisko standardów białoruskich. Tu już Prawo i Sprawiedliwość niestety niszczy nasze wolności obywatelskie w sposób taki, można powiedzieć, na bezczela. Ale jeszcze w tym obszarze geopolitycznym, wojskowym, wpływów politycznych, to jeszcze się plasujemy, powiedzmy, w świecie cywilizacji zachodniej. Od tej ustawy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo cyfrowe Polski, będzie zależało, to będzie wskaźnik, czy jesteśmy już Białorusią, czy jeszcze Polską z dawnymi takimi aspiracjami do cywilizacji zachodniej.
O tym mówił też pełnomocnik rządu Janusz Cieszyński, o tych podobnych wartościach. Czy mamy współpracować z państwami, które wyznają te podobne wartości, czy w biznesie, we współpracy międzynarodowej, to nie jest tak ważne, a ważne jest na przykład to, żeby ta technologia była tania.
Tu nie chodzi tylko o technologię, bo jeśli wybierzemy technologię, wybierzemy powiązanie gospodarcze, wybierzemy powiązanie, można powiedzieć, naukowe, nie? Z którymi naukowcami, z jakich uniwersytetów będą nasi wyjeżdżać i wybierzemy powiązanie agenturalne. Tu pani Hania Shen, kiedy mówiła o zagrożeniu chińskim na Twitterze w ostatnich dniach, polemizując właśnie z taką mocno ożywioną agenturą czy lobby, lobby chińskim pokazuje dwie sprawy. W sprawach gospodarczych jesteśmy rozłożeni na łopatki przez komunistów chińskich. Nie dość, że bilans handlowy to jest 15-1, przegrywamy, to tak jakby mecz przegrywać powiedzmy 13 czy 14-1, nie? No to mniej więcej jest taka skala dysproporcji.
Za rządów Prawa i Sprawiedliwości
jeszcze
ten
gorzej.
Bilans jest jeszcze gorszy niż za rządów Platformy Obywatelskiej.
Zniszczenie, ale to sam ten bilans, te 14-1, czy tam ile jest dzisiaj, bo to ciągle płynie na naszą niekorzyść, mecz się toczy i ciągle dostajemy w pewną część ciała, to idzie za tym zniszczenie polskiego przemysłu. Bo przecież kupowanie taniego badziewia z Chin, teraz no już nie tylko badziewia, ale i innych rzeczy, to spowoduje, czy powoduje utratę całych gałęzi przemysłu. Przecież straciliśmy w latach 90. przemysł lekki, tak zwany, okolice Łodzi, te wszystkie tekstylne, wszystko padło, wszystko, nie? Później przemysł obuwniczy straciliśmy, skórzany i tak dalej, i tak dalej. To, z czego Polska kiedyś słynęła, kiedy naprawdę byliśmy nie tylko wystarczalni, jeśli chodzi o rynek krajowy, ale mogliśmy też eksportować, to wszystko zostało zarżnięte właśnie przez tą osławioną współpracę z chińskimi komuchami. Czyli to jest jeden obszar, a drugi to jest agentura. Przecież ambasada chińska w Warszawie jest rezydenturą agentury na cały obszar tutaj na przykład Szwecji. Sprawy szwedzkie, to kilka lat temu wybuch skandal, że właśnie przez ambasadę komunistycznych Chin w Warszawie szły pieniądze i wracały raporty oraz szły rozkazy do prześladowania Tybetańczyków właśnie w Szwecji, nie? Czyli już wiemy, że to Abwehrstelle w Warszawie chińskich komunistów nie dotyczy tylko nasycania agenturą Polski, ale jest taką centralą wywiadowczą na cały obszar tu sąsiadów Polski. Ta agentura, cieszę się, że o tych lobbystach wreszcie piszą media głównego nurtu, bo o lobbystach chińskich, no to tu tylko w telewizji Idź Pod Prąd. Właśnie, przez 5-6 lat można było usłyszeć o panu Pyflu, o Bartosiaku i tak dalej.
Również wypowiada się profesor Robert Gwiazdowski, adwokat, wykładowca na uczelni Łazarskiego. I on wypowiada się również na temat tej inwigilacji czy szpiegostwa, tak jak mówiłeś. Krótko mówiąc, dbajmy o swoje interesy. Jeśli mamy kogoś wykluczyć z rynku, to zastanówmy się, co na tym zyskamy. Bezpieczeństwo? A Francuzi, Amerykanie, czy nawet nasze służby specjalne to nas nie szpiegują? Pyta Gwiazdowski.
Czyściutka demagogia.
Dlaczego? Nie?
Dlatego, że tutaj jest państwo o morderczych skłonnościach przewyższających Adolfa Hitlera. To tak jakby powiedzieć, że no Hitler nas szpieguje, no i Amerykanie nas szpiegują. To nie ma różnicy. No nie, drogi panie, jest różnica, bo to są ludobójcy, mówię o komunistach chińskich, a to jest państwo, które próbuje jeszcze na ile może i z trudną sytuacją wewnętrzną zatrzymać komunizm na świecie.
Cezary Kłosowicz, czy coś byś dodał do tego, jakbyś odpowiedział profesorowi Gwiazdowskiemu?
Jakby troszeczkę inaczej sformułować problem, czyli czy oddać nasze systemy komunikacyjne firmie zarządzanej przez Putina? No to wszyscy wiedzą, co odpowiedzieć, że odpowiedzieć, mm-hmm. no jak to przez Putina, no gdzież? No a jak przez Xi Jinpinga to już tak, no to... To dosyć jest prosty problem. Oczywiście wszystkie państwa mają swoje służby wywiadowcze, no i tutaj no są i jakoś tam
działają. A to Xi Jinping jest gorszy niż Putin?
Ale co najmniej taki sam, tak bym powiedział. Natomiast ma większe możliwości, jeśli chodzi o zasoby, czy ludzkie, czy finansowe w tej chwili. Pod swoją władzą i chyba jest większym kultem nawet
objęty
teraz przynajmniej w komunistycznych Chinach, zadekretowanym wręcz kultem, prawie jak Mao wcześniej. Także no to jest po prostu zwykły dyktator, który chce podbić cały świat i tutaj jeśli się mówi, że tu będzie wojna handlowa, no to wojna już od dawna jest i nie tylko handlowa i to Chiny ją zaczęły, a nie Polska.
No właśnie, tutaj słyszy się takie głosy, że to oznaczałoby gospodarczą wojnę Polski z Chinami. No i że to by było bardzo dla nas niekorzystne, jakbyście tutaj odpowiedzieli na te głosy.
Pani Hanna Shen na Twitterze już tam wczoraj, dzisiaj walczy z takimi głosami, mówiąc, że przecież ta wojna już dawno trwa. Że na przykład atak koronawirusem, bronią biologiczną, no to przecież jest jawna deklaracja wojny, jawna wrogość wobec Polski i państw Zachodu. Także tu mówienie, że ta wojna dopiero ma wybuchnąć, to jest takie, można powiedzieć, usypianie węża. Nie? Tak jak takie zaklinanie za pomocą takiego fletu grającego, nie sprzeciwiajmy się, nic nie róbmy, dajmy się wyzyskiwać, dajmy się podbijać, bo jak nie, to nas podbiją, bo będzie wojna. No to właśnie ta wojna trwa. A to są oszuści, którzy takie rzeczy
mówią. Rynek polski jest już zdominowany przez produkcję chińskie.
Tak się mówiło, że nawiążę znowu właśnie o Niemczech w latach 30. No nie róbmy nic, nie opierajmy się. Tak, dajmy im Czechy, dajmy im Polskę, to nas nie zaatakują. No i w końcu zaatakowali wszystkich. No i z Chinami będzie tak samo.
Czym grożą Chiny? Czym grożą Chiny wobec polskiego rządu, wobec Polski? Tak jak mówiliśmy, jeszcze nie ma tej ustawy, a już Chińczycy zaczynają pohukiwać
wobec polskiego
na
rządu, to oni różnie, bo polski rząd jest, że tak powiem, mocno udekorowany albo przesiąknięty komunistyczną agenturą, czy to jeszcze z czasów sowieckich, tutaj i Stasi, i KGB, GRU werbowały praktycznie ogromne masy ludzi, którzy dzisiaj są w polityce. Także to jest ta stara agentura, ale do tego doszła nowa komunistyczna agentura już za juany, bo przecież różni sprzedawczykowie wysyłali polskich przedstawicieli rządowych, uniwersyteckich, kultury, telewizji, radia i tak dalej na szkolenia w komunistycznych Chinach. To, że tam będzie werbunek części tych ludzi, czy pewnie próby do wszystkich, no ale nie wszyscy się dadzą zwerbować. To jest rzecz tak jak 2 razy 2. To jest pewne, że każda taka wycieczka, czy to z gminy Pcim, czy z Uniwersytetu Warszawskiego, skończy się powiększeniem siatki agenturalnej komunistycznych Chin. Także to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to jest walka, można powiedzieć, wpływów cywilizacji zachodniej, tutaj głównie reprezentowanej przez Stany Zjednoczone, z agenturą komunistyczną, głównie reprezentowaną dzisiaj przez komunistyczne Chiny, choć komunistyczna Rosja tutaj też oczywiście w swojej bliskiej zagranicy też ma wiele do powiedzenia.
Jeżeli ta ustawa przejdzie, to co mogą zrobić nam komunistyczne Chiny? Czym grożą?
Grożą na przykład, że nie będziemy mieli lekarstw dla chorych.
Taka, bo rzeczywiście taka ten rynek jest zdominowany przez Chiny.
To jest tak. Nie pozwolimy wam nas szpiegować.
Okej.
Okay. Mówimy. Tak, Polska mówi, nie pozwolimy, to Chiny na to mówią, to będziecie umierać. Tak, taka jest wymiana tutaj handlowa.
To rzeczywiście nasz przyjaciel i strategiczny partner wszechstronny.
I teraz nasi lobbyści mówią, dajmy się szpiegować, nie, szpiedzy chińscy i agentura wpływu, dajmy się szpiegować, to wtedy oni pozwolą nam żyć. No ale wcale to nie jest pewne. Bo dzisiaj jeszcze powiedzmy, że mamy pewne możliwości powiedzenia nie. Chociaż uzależnienie od komunistów chińskich, tam chodzi o te składniki czynne w lekach i chińska produkcja, to jest około 70% tego, co mamy w aptekach. Czyli trzeba by sobie wyobrazić, że 70% leków znika z aptek jednego dnia.
Czy Chiny są do tego zdolne, obciąć nam te 70%?
To jest oczywiste, że Chiny są zdolne do największych morderstw, makabr i tak dalej. Mają obozy koncentracyjne. Polują na ludzi w celu zdobywania organów, tu głównie na wyznawców Falun Gong. To już wiemy od wielu lat.
Ale zaraziły
świat koronawirusem wiele milionów istnień ludzkich, miliony cierpiących tych chorych, praktycznie już niedołężnych, znaczy w sensie z kompletną niezdolnością do normalnego funkcjonowania, to wszystko jest zasługa komunistycznych Chin. Czyli dzisiaj pytanie, czy Chiny są zdolne, żeby nam zabrać tam 70% leków, no to jest, rozumiecie, to jest oczywiste.
Czy pozwolimy sobie na taki krok, antyeuropejski, antypolski krok?
To zależy, czy im się to będzie opłacać. Tylko tyle, nie? Czy tam oni nas kochają mniej, czy bardziej. Tylko jeśli uznają, że ten krok przybliży ich do celów panowania nad światem, to ten krok wykonają. Ale ja chciałbym powiedzieć o zdrajcach, którzy zlikwidowali cały przemysł farmaceutyczny w Polsce. Bo to, że dzisiaj 70% badziewia w lekach musimy przyjmować, to jest zasługa rządów katolicko-komunistycznych, okrągłego stołu, gdzie właśnie przecież polskie firmy farmaceutyczne, te wszystkie polfy prawie w każdym mieście, to była potęga, jeśli chodzi o rynek wewnętrzny. To wszystko zniszczono i dzisiaj mamy chiński chłam w polskich aptekach.
A teraz komunistyczni Chiny
mówią, a to my wam nie damy leków, to co zrobicie z chorymi?
Wracając do profesora Gwiazdowskiego, no on jednak mówi w wirtualnej Polsce, że sprzęt Huawei był dotychczas często wybierany przez operatorów, bo był tańszy niż rozwiązania konkurencji. Eksperci z zakresu telekomunikacji zaś nie wskazywali, by chińskie produkty były gorsze. Skoro więc sprzęt producentów europejskich nie jest lepszy, jest droższy i nie ma dowodów na to, by był bezpieczniejszy w zastosowaniu, dlaczego mamy z politycznych pobudek podejmować decyzję o ograniczaniu konkurencji? Ostatecznie zapłacą za to wszyscy odbiorcy usług telekomunikacyjnych, czyli po prostu konsumenci.
No tu są ostatecznie, ciekaw jestem, czy pan Gwiazdowski zmienił zdanie co do na przykład dopłat państwowych do przemysłu, czy jest za tym, żeby te dumpingowe ceny się utrzymywały, dlatego że po pierwsze Chiny mocno dopłacają do tych rzeczy, które chcą właśnie wcisnąć i zajmować rynek, a po drugie korzystają z niewolniczej pracy. To czy te czynniki też mamy rozważać, czy tylko mamy rozważać
cenę? No o tych
cenę?
Czynnikach już nie mówi profesor Gwiazdowski. Pastor Paweł Chojecki.
Dwa kłamstwa są w tej wypowiedzi. Właśnie to, o czym Czarek mówił, że to są produkty tańsze i lepsze. To jest absolutna bzdura. Chiny są jeszcze zapóźnione technologicznie w stosunku do Stanów Zjednoczonych, dlatego na przykład sprawa procesorów, że w każdej chwili Stany Zjednoczone mogłyby zatrzymać gospodarkę chińską, gdyby rzeczywiście poszły w kierunku zdecydowanych działań, mówię o działaniach finansowych, czy kompletny zakaz najbardziej zaawansowanych procesorów eksportu do komuchów chińskich. I Trump używał tej groźby wcześniej, niestety nie zrealizował, a potem go komuchy chińskie i inne wysadzili z siodła. Także no już teraz chyba wie, że źle zrobił, że nie poszedł na ostrą konfrontację z reżimem komunistów chińskich. Czyli to nie jest tańsze i lepsze, tylko to jest dumpingowane, tak jak Czarek powiedział, albo zerżnięte przez kradzież technologii w ramach wywiadu komunistycznych Chin. Zresztą Rosja robi podobnie, jak chce uzależnić jakiś kraj od siebie, to mówią, my wam damy tanią ropę, nawet mogą dopłacać do tej ropy, byle już jak uzależnią od swojej ropy, a teraz będziecie płacić 4 razy tyle. No i co? A do tego jeszcze będziecie nam sprzedawać to i tamto, macie to, tu nam bazę pozwolić i tak dalej, i tak dalej. No tak się kolonizuje kraje. Drugie kłamstwo to, że nie ma dowodów, że to jest firma szpiegowska. No panie Gwiazdowski, proszę takich bzdur nie opowiadać. To jest wojskowa firma chińskiej armii komunistycznej. Czyli jak zajmuje się sprawą informacji, jak zajmują się sprawą technologii informatycznej, to zajmuje się szpiegostwem. No nie bądźmy dziećmi. Ja nie wiem, dlaczego tak mądry człowiek jak pan Gwiazdowski takie pierdoły ludziom opowiada, a jeszcze jacyś dziennikarze to powielają.
Cezary Kłosowicz, czy rzeczywiście nie ma dowodów na to, by Huawei nie był bezpieczny?
Oczywiście, że znaczy przede wszystkim patrzymy na to, bo tu w ustawie ma być ustalone dostawca wysokiego ryzyka. Mamy kraj, gdzie rządzą komuniści, którzy chcą podbić świat. Mamy firmę, która jest firmą de facto wojskową, kontrolowaną przez komunistyczną partię Chin, a na jej czele stoi były wojskowy, również partyjny. No to tutaj nie trzeba znaleźć w swoim telefonie śladu, że ciebie akurat ktoś śledził, żeby wiedzieć, że może śledzić. Także to w ogóle nie jest ten poziom jakby tutaj, czy śledzić, czy zablokować. No trzeba postawić sprawę jasno. Chiny chcą podbić świat. Komuniści chińscy chcą podbić świat, razem zresztą z rosyjskimi. I z tego punktu trzeba rozpatrywać wszystkie ich działania. Tak samo jak wiedzieliśmy, że Niemcy chcieli podbić Europę, czy Związek Sowiecki chciał podbić świat i na swoją do sowieckiego niewolnictwa wszystkich zaprząc, no to czy ja potrzebuję dowodu, że Stalin w jakiejś firmie kazał coś robić złego? No ja wiem, że to się stanie, ale jak jeszcze nie zrobiła, no to jak się rozprzestrzeni na rynku, to zrobi.
Jeśli chodzi o tym, co mówiłeś o Xi Jinpingu, że chce podbić cały świat, rzeczywiście Xi Jinping swego czasu powiedział, musimy podtrzymywać marksizm, wzmacniać i budować ideał komunizmu. Pekin nie wyrzekł się komunizmu. Nasza taktyka doprowadzi do nieuchronnego zwycięstwa socjalizmu nad kapitalizmem. A po lewej mamy, drodzy państwo, polskich czy polskojęzycznych polityków, dziennikarzy, publicystów. A przed nami rektor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie, o tym, jak to Lewandowski promuje chińską firmę obecną w obozach koncentracyjnych. I wracamy za chwilę.
Ja bym chciała, żebyśmy byli kojarzeni z Robertem Lewandowskim, dobrym piłkarzem, który powiedział nie firmie Huawei. Chciałabym, aby z tym był kojarzony, skoro inni to mogli zrobić. To nie jest człowiek, który musi otrzymywać pieniądze z Huawei, bo inaczej on i jego rodzina by głodowali. Także ja bym chciała, żeby to był Robert Lewandowski, świetny piłkarz, który pokazuje, że jest osobą, dla której moralność jest bardzo ważna. Tego odznaczenia według mnie nie powinien dostać. Niech sobie już tam odbiera jakieś tytuły, medale sportowe i tak dalej. Ale no, dziś według mnie dziennikarze sportowi, właśnie milczenie dziennikarzy sportowych na ten temat, albo takie ciągłe mówienie, no tak, no to rzeczywiście źle, ale jest świetnym sportowcem, i nie wypominanie mu tego spowoduje, że Lewandowski udaje, że nie ma problemu i że może dalej reklamować zbrodniczy system i firmę zaplątaną w tworzenie tego systemu.
Jakie zagrożenia płyną z tego, jakbyście konkretnie mieli powiedzieć, z tego, jakbyśmy dopuścili jednak chińskie komunistyczne firmy do, na przykład, do budowy sieci 5G w Polsce? Polski rząd nie podjął jeszcze decyzji odnośnie tego, czy na przykład chińska Huawei będzie dopuszczona do budowy 5G.
Tak jak powiedziałem na wstępie, to jest wstęp do zmiany sojuszy strategicznych. To się zacznie niewinnie od jakiegoś tam szybszego internetu, powiedzmy, czy rzekomo szybszego lub tańszego internetu, a skończy się wprowadzeniem w Polsce systemu totalnej kontroli nad obywatelem. To już Prawo i Sprawiedliwość wprowadza, tak jak powiedziałem, w dziedzinie mediów, w dziedzinie sądownictwa, tu jeśli chodzi o prokuraturę, no to już wiemy, jakie tam się straszne rzeczy dzieją. W sądach zresztą też nie jest dużo lepiej, bo tam już też minister Ziobro ma pewne, choć jeszcze nie do końca, ale ma pewne już mechanizmy forowania pewnych sędziów czy pewnych prokuratorów. No tutaj tam skandal, zdaje się, o ile pamiętam, w Poznaniu, że sędzia zostaje mianowany do sądu okręgowego po to, żeby dostać wyższą pensję, pod czym nie przychodzi do pracy od razu, tylko chce, żeby go z powrotem w mieście, z którego pochodzi, żeby go delegowali. Czy on niby idzie wspomóc sąd okręgowy, ale w rzeczywistości chce tylko więcej pieniędzy i Ziobro mu to umożliwia. Czy prokurator Golas to nie mówię biedny, ale ostatnio przez media przewinęły się zdjęcia takiego Golasa, który latał po sklepach.
On jest po prostu transparentny.
Transparentny, on nie ma nic do ukrycia i to jest też prokurator z nadania Ziobry, nie? Także widać, jakich ludzi się promuje w tym pisowskim wymiarze niesprawiedliwości dzisiaj, ale to jest takie drobne, to jest przedsmaczek, to jest drobne preludium, jeśli rzeczywiście pójdziemy w stronę rosyjsko-chińską. To już tu się nie da żyć. Totalna kontrola. Wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób skrytykują władzę, będą mieli podgórkę albo wyparują. Gdzieś znikną. W więzieniu, gdzieś tam ich później odnajdą i tak dalej. Albo będą zmuszeni do emigracji. To będzie z powrotem powrót do czasu realnego komunizmu. Dzisiaj mamy taką trochę pieredyszkę, ale ta ustawa...
Co znaczy pieredyszka?
Pieredyszka, no to
bo
takie...
Bo nasi młodzi widzowie nie rozumieją już.
Odpoczynek, przerwa, takich, przerwa na oddech, jak gdyby, aha, od tego realnego komunizmu z czasów Kiszczaka, Jaruzela i innych bandytów, którzy do spółki z biskupami katolickimi rządzili Polską i nadal ich ogromne wpływy są i jednych, i drugich. Także mamy takie coś, co nie jest realnym komunizmem. Tu się da na pewno dużo lepiej żyć niż za PRL-u. Można wyjeżdżać za granicę, różne takie tam rzeczy, trochę większe pieniądze, lepsze drogi i tak dalej, jest internet, ale wejście na tę drogę przez tę ustawę o cyberbezpieczeństwie to będzie w ciągu paru lat powrót do realnej kontroli takiej jak za czasów komuny. No to już trzeba wybrać.
Jeżeli Polska dopuści, tak, rozumiem, no i tu... chińskie komunistyczne firmy do budowy 5G.
Tak, bo mówię, że to nie chodzi tylko o budowę 5G. Mhm. To jest zwrot cywilizacyjny, bo Amerykanie to jasno też formułowali już dawno. Jeszcze za Trumpa, ale teraz niewiele się w tej sprawie zmieniło. No, że albo z nami, albo przeciwko nam. Jeśli wybieracie Chińczyków, to komunistów chińskich, to znaczy, że jesteście przeciwko wolnemu światu i no, ten nasz parasol ochronny będzie powoli wycofywany.
Ale przecież Amerykanie, no można powiedzieć, czy rząd amerykański, no nie obronił nas na przykład przed Rosją i Niemcami i Joe Biden zgodził się na dokończenie budowy Nord Stream 2.
To jest bardziej sprawa Ukrainy niż Polski.
Ale Polski również. No
nie,
i tutaj...
no nie. Tu myślę, że to jest taka zbytnia... To oczywiście komplikuje nam nieco, czy no znacznie powiedzmy, politykę zagraniczną, ale jeśli chodzi o naszą gospodarkę, to nie ma większego znaczenia. To ma dla Ukrainy ogromne znaczenie. My już coraz bardziej się orientujemy na dostawy surowców energetycznych spoza Rosji. Spoza Rosji także to jest tylko wzmocnienie geopolityczne Rosji, wzmocnienie układu Ribbentrop-Mołotow, czyli Stalin...
I wzmocnienie Niemiec i postawienie,
no to właśnie
można
o tym mówię. Stalin-Hitler w nowej odsłonie.
Stany Zjednoczone stawiają w Europie na Niemcy, a nie na Polskę.
To jest też, że tak powiem, degradacja Polski, jeśli chodzi o geopolitykę, o znaczenie strategiczne. Ale jeśli chodzi o gospodarkę polską, no to sam wpływ Nord Stream 2 nie będzie jakoś bardzo znaczący.
Cezary Kłosowicz.
Myślę, że jeszcze taką jaśniejszą analogię można postawić. Jakby przyszedł komunistyczny żołnierz, oficer, zapukał do domu i powiedział, założę ci instalację.
Jedzie w łon.
Ciebie wszystkie, tak. Telefony, tak, elektryczność tu, klimatyzację, kamery monitoringu. No to wpuszczamy czy nie? No to już sobie państwo może odpowiedzą.
No i Gwiazdowski mówi, że tańsze i lepsze.
Ale
to mówi, że
lepsze.
Wpuszczamy.
I jeszcze może by powiedział, że w Chinach nie ma komunizmu. Xi Jinping mówi, że jest, a tutaj niektórzy politycy...
Gwiazdowski czy inni lepiej wiedzą.
No politycy, my pokazaliśmy przed chwilą cytaty.
Sam pan Gwiazdowski dowodów nie potrzebuje, przecież powiedział, że wszyscy szpiegują, to chyba wiadomo.
No właśnie. Tu i tu jest tylko różnica, kto szpieguje, tak? No tam Francuzi, Amerykanie, Polacy przecież też nas szpiegują. No,
chciałem teraz nawiązać do najważniejszej postaci tu troszeczkę przy panu Lewandowskim. Ona się pojawiła, bo to on ten order dał. Mieliśmy tam zabłysnąć, ale jakoś chyba nie zabłysnęliśmy po tym orderze, nie? Bo lepiej dawać order po, a nie przed. No ale to już tam nie będziemy w to wchodzić. Prezydent Duda. Prezydent Duda, on już nawet przez media głównego nurtu jest wskazywany jako zwolennik opcji chińskiej. To już nie jest tylko to, co my mówimy wam od paru lat. Przecież pamiętacie, że tuż po swojej wygraniu pierwszych wyborów Duda od razu zaczął, że tak powiem, dalej realizować politykę Bronisława Komorowskiego, popieranego przez Platformę i PSL, który to Bronisław Komorowski również stosunki z Pekinem stawiał na bardzo, bardzo wysokim poziomie.
Podpisał umowę o strategicznym partnerstwie w 2011, a... Tak. Prezydent Andrzej Duda 2016, wszechstronne.
Zobaczcie, że tylko praktycznie rok mu zajęło przygotowanie tej umowy, która no, jest hańbą i wstydem dla Polski. I dzisiaj tam niektórzy komentatorzy mówią, że te uśmiechy Dudy do Xi Jinpinga, tu warto pokazać nowego ambasadora tej Rzeszy Komunistycznej, który zasiadł niedawno w ambasadzie komunistycznych Chin w Warszawie, że on właśnie bardzo wychwala Dudę i zestawia go z Xi Jinpingiem. On tu przedstawia, że tu wódz narodu chińskiego z wodzem narodu polskiego popchnął świat do przodu i dobrobyt i słońce zajaśnieje wszystkim. No mniej więcej takie kucypały tam na stronie oficjalnej tej agentury komunistycznej w Warszawie, to takie rzeczy stoją. Normalnie, jeśli prezydent Duda no, miałby tu jakieś rozeznanie w sytuacji, to powinien od razu zażądać usunięcia tego tekstu.
No jest jeszcze inny prezydent zestawiony z Dudą, Bolesław Bierut. Też w tym samym liście. Także no, trzech przywódców, niesamowitych przywódców, rzeczywiście także nowy ambasador, pan Sun.
Gdyby Duda rozumiał polską rację stanu, polską historię, cywilizacyjną wojnę, jaka się rozgrywa i nie tylko cywilizacyjną, to by zażądał natychmiastowego usunięcia tego tekstu ze strony ambasady komunistów chińskich, albo nawet, żeby wywalić tego ambasadora jako persona non grata za obrazę polskiego prezydenta. A to zobaczcie, on jeszcze go tam pocałuje, w policzek może, no na początek.
Ale wytłumaczmy taką sytuację. Polski rząd, tak, mówi o ustawie, która ma również w jakiś sposób uderzyć w chińskie komunistyczne firmy telekomunikacyjne. Z drugiej strony mamy prezydenta, o którym czytamy, Puls Biznesu pisał, że nawet jeśli rząd znajdzie większość w parlamencie dla tej ustawy, to prezydent Duda może skorzystać z prawa weta. Dziennik Gazeta Prawna pisał w marcu tego roku, że tak jak rząd prezentuje w stosunku do Chin podejście jastrzębia, tak Andrzej Duda był gołębiem. Czyli jest...
Gołąb to jest symbol odwagi, tak? Jak Czarek
mówi, tak? Okay. No tak, oczywiście.
Że ma podejście...
Ja mam proces i nieprawomocny wyrok, że powiedziałem o tchórzostwie. A tu patrz, gołąb. To jest symbol chyba Herosa.
Duda ma podejście pragmatyczne i serdeczne do Chin. Serdeczne, pragmatyczne podejście.
Serdeczne, pragmatyczne do komunistów chińskich. Do komunistów chińskich.
I że może... No,
serdeczne, pragmatyczne.
Inaczej...
Co by to oznaczał ten pragmatyzm? Bo serdeczny to rozumiem, że tam ich całuje, tak jak tam kiedyś było, ci przywódcy musieli się z Breżniewem całować na różne sposoby, ale ten pragmatyzm mnie interesuje. Macie jakiś pomysł, co to znaczy ten pragmatyzm?
Wirtualna Polska pisze, przy okazji zaś, co Duda robi ponoć w pełni świadomie, prowadzenie serdecznych rozmów z Chińczykami ma służyć nie tylko polepszeniu relacji z Pekinem, lecz także zmobilizowaniu Waszyngtonu do większego zainteresowania Polską i samym prezydentem.
Żeby zmobilizować Waszyngton, nie rozmawiamy z Waszyngtonem, tylko z Pekinem. No ciekawa.
To tak jak w piaskownicy. Strategia. Ja się nie będę bawił z tobą, a ty tak jakieś takie szantaże, gierki dziecięce. Nie, no to by pokazało skarlałość polskiej
polityki.
Polityka
wielowektorowa, o tym na przykład mówił Ruch Narodowy.
Już nie mówmy o tym, bo zaczniemy schodzić na jakieś takie niższe piętra o tych różnych sprzedawczykach, ale wróćmy do prezydenta Dudy. On rzeczywiście jest dziwną postacią. Tu Aleksander Ścios, kiedy został wybrany Duda po Komorowskim, to mówił, że nie było w Rosji nie było żadnego zaskoczenia. Nie było, pisał to na swoim blogu, nie było żadnego takiego zdenerwowania, że ojej, to się teraz sojusze rozwalą i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, że wejście Polski do NATO było przez wiele lat bardzo iluzoryczne. Tam została taka klauzula przyjęta przez obie strony, że Polska i tam niektóre inne jeszcze tutaj kraje naszego regionu regionu, te postsowieckie, okupowane przez Sowietów, przez Rosję państwa, wchodzą do NATO, ale nie będzie przesunięta żadna infrastruktura wojskowa NATO, czyli prawdziwe zagrożenie dla Rosji, na teren tych państw, czyli na teren Polski. Dalej nie było żadnych planów, NATO nie miało żadnych planów na wypadek zagrożenia dla Polski, żadnych planów udzielenia pomocy, bo wiecie, to nie wystarczy tylko podpisać jakieś tam deklaracje, punkt piąty i tak dalej, nie? Teraz to trzeba powiedzieć, w sytuacji takiego zagrożenia to Brygada Powietrzno-Dewsantowa ląduje pod Toruniem na przykład, nie? Jeśli to nie pomoże, no to z Niemiec rozwijamy transport albo tutaj mamy porty już przygotowane, Stany Zjednoczone wysyłają tam kolejną, tam, nie wiem, pierwszą dywizję piechoty, czy coś takiego, nie? No to trzeba rozpisać na konkretne działania. Żadnych planów przez wiele lat nie było. To dopiero ostatnie powiedzmy 5-10 lat to tutaj następuje rzeczywiście poważna zmiana, że tu są już wojska amerykańskie, są te plany, ciężki sprzęt, były próby, znaczy nie próby, tylko testy logistyczne przez Niemcy, przejazd, tam się Niemcy bulwersowały, pamiętacie? Czyli widać, że Stany Zjednoczone za Trumpa szczególnie, ale już wcześniej, na poważnie zaczęły rozważać i tu działania odstraszające robić w stosunku do Rosji i no, całego wschodu Chin. I teraz ekipa Kaczyńskiego i Dudy, nie, robi działanie odwrotne. Destabilizuje państwo od środka i tu mówiłem o tym łamaniu praw obywatelskich, wolność prasy, to jest dla Amerykanów coś podstawowego, wolność religijna, przecież proces pastora, no to jest skandal w ogóle za wolność słowa. To wszystko oni robią po to, żeby pokazywać, że Polska przestaje dzielić te wartości cywilizacyjne, o czym nasz pierwszy rozmówca ten z, na
ale
tym forum
jednak mówił Janusz Cieszyński.
No to on właśnie o tym mówił.
Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.
On właśnie o tym, właśnie dlatego ja nawiązuję. On o tym mówił, ale ekipa Duda-Kaczyński robi w praktyce wszystko, żeby Amerykę zniechęcić. Te konflikty
to skąd
z Żydami.
Ustawa odnośnie cyberbezpieczeństwa?
I to jest właśnie tu
jest jakiś
pytanie.
Jest dokładnie. W partii czy w obozie rządzącym.
Tak. Albo mamy no, tu zwolenników opcji tej wschodniej komunistycznej, nie? I tu jakimś patronem tego obozu jest rzeczywiście Duda.
Jest jeszcze Zbigniew Ziobro.
To ten to od razu, dwa lata temu bronił komunistów chińskich firmę Huawei. To już on powiedział, że nie można jej dyskryminować, chociaż nie wiem dlaczego on się wypowiada, bo to przecież nie jego
czyli
poletko.
Jest Duda Ziobro.
Duda Ziobro i tam jeszcze wielu innych jest taki ten Arystoteles, nie? Taki przygłupy, przepraszam, przemądry. Co mówił, że okupowany jest teraz przez Unię, nie? Ale to już tam, to te jaja sobie zostawimy. On też ma chiński telefon Huawei i on mówi, że on go wyłącza, jak Exoski. Idzie na tajne zebrania w Sejmie. On go wyłącza i tu nie ma żadnej podstawy
to
do obawy.
To jest jeden obóz?
To jest jeden obóz. I teraz pytanie, najważniejsze pytanie dla Polski, czy jest drugi? Bo tu rzeczywiście premier Morawiecki jest przedstawiany, czy sam się przedstawia jako ten taki gwarant jak gdyby tej opcji cywilizacyjnej prozachodniej. On jakiś tam czas, nie wiem, z pół roku temu, może trochę więcej, na łamach brytyjskiej prasy, a nie polskiej, ciekawe, tak zapewniał, że tu Huawei nie wejdzie, że komuniści chińscy nie wejdą, bo to niebezpieczne i tak dalej. I teraz ja się pytam, czy, tak jak mówisz, jest podział? Mhm. W bandzie rządzącej, nie? Są lobbyści prokomunistyczni i są jacyś ludzie, którzy jeszcze walczą o tym, żeby Polska została w wolnym świecie. Czy to wszystko jest na pokaz? Czy...
Na pokaz dla kogo?
Na pokaz niby dla Amerykanów, taka gra na zwłokę, jak gdyby, nie? Że oni będą udawać, że tu są tarcia, walczymy, towarzysze. Przecież ile ta ustawa już jest wałkowana? 3 lata? Przynajmniej. 3 lata już powinna ta ustawa być. I
Morawiecki to rok temu pisał ten
rok, artykuł. Nie pół, tylko rok. Znaczy, no, to pokazuje. Dlatego moim zdaniem są to działania pozorowane, które mają dawać taki sygnał na Zachód, że Polska jednak jeszcze, tu są politycy tacy jak Morawiecki, warto na niego stawiać i tutaj tego. Bo jeśli to by były działania konkretne, a on przecież ma wszelkie instrumenty rządowe, to dawno ta ustawa powinna trafić do Sejmu. Nie trafiła.
A może ten drugi obóz jest za silny? Jest też taka możliwość. Redaktor Hanna Szen, dlaczego Ziobro lobuje za komunistycznym chińskim Huawei? Jest to wypowiedź naszej korespondentki na Tajwanie z października ubiegłego roku. Posłuchajmy i powrócimy z waszymi komentarzami. Dziękuję za wszystkie. IPPTV, ten hashtag obowiązuje na Twitterze, na Facebooku i wasze tweety pokazują się na naszym ekranie na bieżąco.
Czy w końcu usłyszymy, że Huawei na 100% nie będzie? Czy tylko będą jak powstawały artykuły, w których albo się nie wypowiada słowa Huawei, albo no takie, że no tak są ustalone te parametry, że właściwie to Huawei raczej chyba nie będzie jednak, ale może będzie. Czy w końcu padnie jasne, że nie, Huawei jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa polskiego i w związku z tym nie będzie budował sieci 5G. No po takim materiale coś takiego powinno paść. No a tymczasem wiemy, że w polskim rządzie są politycy, wymienia się tutaj między innymi ministra Ziobry, którzy lobują na rzecz Huawei, którzy mają takie same stanowisko jak firma Huawei, jeśli chodzi o dostępność do 5G. Ja mam coraz, powiem szczerze, coraz więcej wątpliwości co do ministra Ziobry. Znaczy z tego, co ja wiem, to nawet w kwestii tej ostatniej kwestii Trybunału Konstytucyjnego, to no tutaj to była namowa Ziobry, żeby jednak jak najszybciej była ta decyzja i osobą, która w polskim rządzie stała po tej stronie, żeby na razie w czasie pandemii nie podejmować kwestii ideologicznych, był Morawiecki. Kaczyński posłuchał Ziobry, znaczy w tym sensie, że pewnie bało się, że on, nie wiem, rozwali mu się koalicja i to doprowadziło do ogromnego kryzysu. Także ja coraz bardziej widzę niebezpieczną rolę, jaką odgrywa Zbigniew Ziobro w tych rządach.
Jaka będzie przyszłość sieci 5G w Polsce? Czy już wiemy, że Huawei nie będzie budować sieci 5G? Jakie są najnowsze informacje, pani redaktor?
Cały czas według mnie, jak mówię, toczy się ta walka. Są dwa ugrupowania, ten raczej skupiony wokół Morawieckiego, który no, jest gotowy zrezygnować z Huawei i ten zaraz widzimy wokół Ziobry, który jednak forsuje Huawei. I tutaj nie widać żadnego jeszcze rozwiązania. Wiemy, że Włochy już na przykład ostatnio, jedna z szwajcarskich firm telekomunikacyjnych, która działa na rynku włoskim, otrzymała jasne polecenie ze strony władz włoskich. Wyrzućcie Huawei, bo cofniemy wam licencję. Czyli już Włochy zmieniają zdanie, już mówią bardzo ostro. Pora na takie działania w Polsce.
I wasze głosy, Mariusz Borucki. Czym nas komuniści chińscy mogą straszyć? Że zabiorą ten ichni syf, deficyt się zmniejszy i korupcja, czy może zamkną ośrodki komunistycznej propagandy i zabiorą swoich szpiegów? Pytanie do was.
Myślę, że tu w ogóle Chiny nie muszą specjalnie Polski straszyć. To jest taka tylko propaganda, to jest taka budowanie takiej psychozy u zwykłych Polaków, którzy niespecjalnie interesują się polityką, czy nie są zorientowani, że oj, będzie źle tutaj, tam będzie coś tam i tak nie wiadomo co, nie? Myślę, że komuniści chińscy mają swoich ludzi w polskim rządzie i we wszystkich strukturach policyjnych, telewizji polskiej, no wszystko, co jest tam im potrzebne do wywierania wpływu i nie muszą nas straszyć. To jest tylko osłona propagandowa do tego, żeby nie przyjąć tej, no, dla Polski bardzo ważnej, ratującej nasze bezpieczeństwo informatyczne, czyli główny front technicznych działań wojennych, żeby tej ustawy nie przyjąć. Tu żadnego realnego zagrożenia nie ma. Polska jest na tranzycie. Polska, można powiedzieć, jest bardzo ważna dla ekspansji komunistów chińskich. I tutaj te ich, oni nie chcą otwartej wojny. Oni nie chcą otwartej wojny. Przypominam sprawę taką, może nikt o niej nie słyszał, jak ktoś nie ogląda telewizji Idź Pod Prąd. To tylko w telewizji Idź Pod Prąd o tymśmy mówili. Jest taka komunistyczna gazeta Global Times. To jest, można powiedzieć, taki głos komunistycznej partii Chin na świat. To i tam po angielsku i różne takie rzeczy. Oni się tak, że to niby taka liberalna, no guzik, prawda. No taka trybuna ludu, ale na świat anglojęzyczny. No i tam pojawiło się żądanie likwidacji telewizji Idź Pod Prąd. Już nie pamiętam ile lat temu, 2017 czy 18 był to, możecie to sprawdzić.
2018
rok, dziękuję za pomoc. Tam pojawiło się żądanie w związku związku z tym, że my popieramy wolny Tajwan, say yes to Taiwan, tam i prezydent Tajwanu też dziękowała nam, mi osobiście, za tę akcję i tak dalej, i tak dalej. Zostało to zauważone na całym świecie. Oczywiście w Polsce żaden nocnikarz, tak nazywamy tych, którzy służą systemowi, a nazywają się dziennikarzami, nie dostrzegł tego skandalu, tego naszego też wsparcia, podziękowań ze strony tajwańskiej. Teraz jak szczepionki, no to już widzą, a wtedy za akcję Say Yes to Taiwan to akurat nikt nie zobaczył z Warszawy. No ale do meritum. Tam pojawiło się żądanie zamknięcia telewizji Idź Pod Prąd. I nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zobaczcie, cisza w polskich mediach, a to jest przecież skandal międzynarodowy. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oficjalny komunikat. W odpowiedzi, zobaczcie, to nawet nie ambasada, nie tam jakiś minister chiński, gazeta. Gazetka chińska, komunistyczna, napisała, a w Warszawie już na baczność i ruki poszłam. I odpowiadają tak. Tak jak towarzysz prezydent Bierut nakazał, my stoimy na stanowisku polityki jednych Chin od roku 1949, bo wtedy wiążące nas porozumienie z Mao Tse-tungiem zostało podpisane. A telewizja Idź Pod Prąd, no tak, jest problem. Ale na razie udajemy, że jest własność prywatna i wolność słowa. To jest moja parafraza tej odpowiedzi. Później był proces. To już wiecie, jak żądania komunistów chińskich zostały zrealizowane.
Mariusz Borucki. Skoro komunistyczne Chiny nas okłamują, bajdami wykorzystują, oszukują, jeszcze robią sobie z nas hub propagandowo-agenturalny, a zalewem ich niego badziewia zatapiają Polskę, to pogorszenie stosunków wyszłoby nam na zdrowie. No i zmniejszyłaby się korupcja, ale o tym tylko Idź Pod Prąd.
To jest ratunek dla Polski. Zerwanie więzów, które niszczą polską gospodarkę, niszczą polską klasę średnią, byłoby zbawienne dla Polski. Możemy się modlić o to, żeby właśnie Chiny zerwały z nami wszelkie kontakty gospodarcze. Bardzo popieram ten głos.
My teraz musimy, widzimy, że no, grożą ci Chińczycy, no to uwolnijmy się spod tej groźby. Sprawmy, żeby się nie dało jej zrealizować, żeby w końcu polscy producenci na przykład produkowali faktycznie leki, albo się możemy przestawić w razie czego, no bo Chińczycy grożą, ale wiedzą, że w razie czego możemy brać od Indii te same, bo Indie rozwijają swoją produkcję teraz, szczególnie kiedy w trakcie pandemii to uzależnienie od Chin wyszło bardziej na wierzch. No niestety u nas produkcja leków, mimo zapowiedzi pana Morawieckiego, spada udział polskich leków w rynku cały czas. Zamiast niszczyć bariery do produkcji, obniżać podatki, obniżać te, zmniejszać biurokrację i tak dalej, no to niestety my to zwiększamy, a co najmniej zostawiamy na tym samym poziomie, a no Chiny sobie tutaj eksportują. Podczas gdy w rzeczywistości, gdyby Chiny się od nas odcięły, to my moglibyśmy pokazać, że sobie doskonale bez tego radzimy i jeszcze moglibyśmy eksportować na całą Europę.
No to dlaczego taki wolnościowiec, no kiedyś przynajmniej tak był postrzegany, profesor Gwiazdowski, no tak lobbuje,
podejmuję,
czy...
tłumaczyć pana Gwiazdowskiego, mogę powiedzieć
lobbuje
tylko,
za Chinami.
Nie wiem, ale się domyślam.
Wiem, ale nie powiem. Okej, okay. Następne...
No to jest środowisko korwinowskie, nie? Środowisko korwinowskie, ono ładnie mówi, ale śpiewa z pewnego klucza. Ja rozwinę wypowiedź Czarka.
Zbigniew Morelowski. Nasi rządzący mają kurzą pamięć. Już zapomnieli, jak było. Albo tęsknią za byciem pod butem teraz komunistów chińskich. Co byście odpowiedzieli naszemu widzowi?
Oj, chyba oni są dużo bystrzejsi, tylko oni są pragmatyczni, jak powiedział prezydent Duda.
I sympatyczni.
No, sympatyczni serdecznie. To nie są, ale potrafią się podlizać. Ale są pragmatyczni.
I następne pytanie. Czy M, kto waszym zdaniem zostanie papieżem po Franciszku? Mi tylko przychodzi na myśl ten, że chiński kardynał. No tutaj jeszcze religijny wątek. Ale papież Franciszek przecież chce pojechać do komunistycznych Chin. Mówi, że Chiny są wzorem, na przykład jeśli chodzi o ekologię.
A niech jedzie.
Czy transplantologię.
No, dzisiaj czytałem o wzorach papieża Franciszka. Właśnie jest na Słowacji, zdaje się.
Tam... A patrz, a na beatyfikację nie wpadł.
No jakoś nie wpadł. No, już tam. Nie wiem, może miał za daleko, albo jak? Ja pamiętam, że Benedykt też nie przyjechał na pogrzeb pary prezydenckiej i tak dalej, tylko wysłał jakiegoś tam liścik. No ale dobra, to zostawmy. Ale jakie wzorce ma papież Franciszek, czy jakie wzorce światu pokazuje? Jest teraz na katolickiej Słowacji. Tam jeden z polityków z partii, czekaj, Nasza Rodzina, czy jakoś... Przypomnijcie mi, jakoś tak nasza, jakoś jakaś taka tam partia jest. W każdym razie on ma cechę charakterystyczną taką, że ma 11 dzieci. No ktoś by powiedział, no to on z neokatechumenatu może, taki pobożny katolik, no i dlatego papież się z nim spotkał. No ale jest jeden problem, on ma 11 dzieci, ale z 10 matkami. No to chyba nie jest to wzór katolicki. I jeszcze powiedział, że dla niego nowe dziecko, to jest, on nawet nie zna specjalnie, nie jest związany, tak się przyjaźnił trochę z tą matką ostatniego jego dziecka. I dla niego nowe dziecko to jest tak jak zmiana butów.
Partia Jesteśmy Rodziną.
To Jesteśmy Rodziną.
Jedną wielką.
No to zobaczcie, to mi się to przypomina, ten wzór biskupa Jędraszewskiego oczywiście, kiedy Jarosław Kaczyński prowadzi do ołtarza młodą parę. Szczególnie pan młody kocha katolickie śluby. Właśnie bierze drugi.
Jeszcze odnośnie szpiegowania, nagrywania. Elżbieta Siwek pisze, Watykan jest najlepszym przykładem tego, że zakładając Huawei, chińscy komuniści mają na hierarchów haki. I ja w tym momencie chciałam pokazać państwu fragment naszej rozmowy z Elmerem Yuenem, to jest hongkoński przedsiębiorca i również działacz demokratyczny. Huawei ma kompromitujące zdjęcia Watykanu. No i tu pytanie do każdego Polaka, czy chciałby, żeby Huawei miał jego kompromitujące zdjęcia?
Nie no, miejmy nadzieję, że Polacy nie są tacy zbereźnicy i zboczeńcy, jak ci, na których mają materiały z Watykanu.
No miejmy nadzieję, ale pytanie jest otwarte, retoryczne, no, do każdego Polaka. I również do tych lobbystów skierowane. Prosimy i wracamy za chwilę.
Ten papież to komunista. Wszystkie serwery, cały wewnętrzny system komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie. Komunistyczna partia Chin w gruncie rzeczy kontroluje Słowo Boże poprzez Watykan. Jest aż tak źle. Pomiędzy Watykanem a komunistyczną partią Chin jest tajna umowa, według której to Pekin tworzy listę kandydatów na biskupów i kardynałów i papież może wybierać tylko z tej listy. Zdajecie sobie sprawę, jak to jest poważne. Tajna umowa. Dlaczego tajna? Bo papież Franciszek wie, że nie mogą jej ujawnić. Inaczej katolicy będą na niego wściekli. I dodatkowo, skoro kontrolują serwery w Watykanie, a komunistyczna partia Chin kontroluje to za pomocą Huawei, to znają całą komunikację pomiędzy księżmi. Mają dostęp do tych ohydnych zdjęć. Rozumiecie? Wszyscy wiemy, co to za problem. Ja nie jestem przeciwko katolikom, zupełnie nie jestem przeciw, ale tu chodzi o komunistyczne wpływy w Watykanie. Oni zinfiltrowali Watykan. Rozumiecie, co mam na myśli? Czy słyszeliście kiedyś, że papież musiał zrezygnować z urzędu? Nigdy w historii to się nie wydarzyło. Przekupili Watykan. To jest już tajemnicą Poliszynela. Możecie spojrzeć na materiały u Bannona. Jest na to pełno dowodów i każdy to wie. I wkrótce papież Franciszek odwiedzi Pekin i nigdy, nawet jednym słowem, nie okazał swojej solidarności z Hongkongiem. Nawet jednym słowem. I wiadomo, to jasne, ktokolwiek solidaryzuje się z Hongkongiem, możecie to sprawdzić, nie jest komunistą. Ktokolwiek nawet słowem nie wspomina o Hongkongu i o ustawie dotyczącej bezpieczeństwa narodowego, jest opłacany przez komunistyczną partię Chin.
No tutaj bardzo ważne jest dostrzeżenie tej analogii, że im kto jest bardziej katolicki w naszej polityce, bardziej watykański, kościelny, jak to go tam nazwać, to zaraz będzie bardziej właśnie antyamerykański, bardziej komunistyczny i bardziej prochiński. Zobaczcie, że kto jest najbardziej katolickim, takim kościelnym politykiem czy politykami w tym pisowskiej układance. No Kaczyński, no nie za bardzo, to raczej taki socjalista, materialista, jeśli chodzi o światopogląd. To tam gada, co trzeba niekiedy, ale nie za bardzo. No Morawiecki też nie wygląda za bardzo, ale Duda przecież był lansowany jako najbardziej taki rasowy katolik. A Ziobro... No to przecież z tej partii najbardziej katolickiej, z tego skrzydła najbardziej katolickiego w PiS-ie. I zobaczcie, że obu tych polityków znajdziecie zameldowanych właśnie po stronie Huawei. Tu nasz gość powiedział, że nikt z tych, którzy są związani z Chinami, nie powie nic dobrego o Hongkongu. I zobaczcie, do prezydenta Dudy nagrałem nawet specjalne przesłanie, żeby stanął za wolnym Hongkongiem, bo to jest w interesie Polski i Polaków. Nawet nie było żadnego odzewu. I prezydent Duda nawet się nie zająknął, podobnie jak papież Franciszek, o wolnym Hongkongu. To pokazuje, skąd im wyrastają, że tak powiem, nogi czy inne pragmatyczne części ciała.
Skoro mówisz o Hongkongu, to dla tych ekspertów, dla Polaków, Hongkong jest przykładem, jak Chiny respektują, a tak naprawdę nie respektują swoje umowy. Możecie zobaczyć, jak traktują demonstrantów, młodzież, dzieci również w Hongkongu. Jeszcze chciałam pokazać naszą rozmowę, fragment naszej rozmowy z redaktor Hanną Shen o relacjach prezydenta Andrzeja Dudy z Chińczykami i jeszcze kilka waszych pytań, komentarzy i kilka słów o akcji niby spontanicznej J i cztery gwiazdki Amerykanów. Hanna Shen, wracamy za chwilę.
Działalność Instytutu Konfucjusza na Politechnice Opolskiej, no to jest tutaj taka bardzo znana, zresztą wiemy, że osobą, która pomogła w powstaniu i wychwalała tę ideę powstania Instytutu Konfucjusza, była wieloletnia kierownik działu promocji i kultury Politechniki Opolskiej, Krystyna Duda, która jest stryjenką obecnego prezydenta Polski Andrzeja Dudy. To ona właśnie tak mocno celebrowała otwarcie w 2008 roku na Politechnice Opolskiej Instytut Konfucjusza i sprawiła, że w tej celebracji wziął udział ówczesny podsekretarz stanu kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego Andrzej Duda. Więc te relacje rodziny Dudów z Chińczykami zaczynają się właśnie między innymi od Instytutów Konfucjusza. I ten dziś Instytut Konfucjusza na pewno stoi właśnie za otwieraniem takich kolejnych studiów. Zadaniem ludzi z Instytutu Konfucjusza będzie praca nad tymi młodymi ludźmi, nad zmianą ich poglądów, myślenia, kształtowaniem ich poglądu na temat Chin. A być może szukania też takich, którzy w przyszłości będą mogli się przydać właśnie do zdobywania informacji. Także to niebezpieczeństwo przy rozwijaniu takich kontaktów jest bardzo duże.
Czyli rodzina Dudów może jak rodzina Bidenów jest powiązana z komunistycznymi Chinami. Chciałam was zapytać o akcję, która teraz jest popularna w polskim internecie, na polskim Twitterze.
Teraz dzisiaj, nie? Taka
J, tak. Cztery gwiazdki Amerykanów. Jak ją oceniacie? Czy to jest spontaniczna akcja i o co chodzi w tej akcji?
Nie kpijmy. To oczywiście jest element wojny psychologicznej, wojny właśnie w obszarze idei, w obszarze twojego umysłu. Normalnie takich jakichś głupot się nie eksponuje. To jest robota dziennikarzy, a w tym wypadku mediów społecznościowych. Odwracanie uwagi po pierwsze od głównych problemów, pobudzanie emocji. To samo robią u nas media głównego ścieku z tym takim ruskim siatkarzem, jak on spirytu jakoś Spiridonow, czy jakiś tam, nie wiem, i tam lansują na pierwszych stronach, co on tam, całe historie jego. Czyli to jest odwracanie uwagi Polaków od ważnych rzeczy w stosunku do takich pierdołów dziennikarskich. A tutaj to jest jakaś zmasowana akcja, w której oczywiście też Rosjanie, Niemcy i Chińczycy mają na pewno swój interes, żeby wśród szczególnie młodych Polaków zniszczyć sympatię do Ameryki, bo Polacy mają z poziomu 80% sympatyczne uczucia do Ameryki. To jest najwyższy odsetek w skali świata. Tam chyba Filipińczycy, nawet Żydzi mają, chociaż no, istnieją w dużej mierze dzięki potędze Stanów Zjednoczonych, to nawet Żydzi mają mniejszy ten odsetek niż Polacy. Także widzę to jako element wojny psychologicznej, żeby podsycić nastroje i wśród młodych Polaków właśnie tutaj to podobieństwo do tej znienawidzonej partii rządzącej przez młodych Polaków, szczególnie właśnie w młodym pokoleniu, no to PiS ma najniższe notowania, jest najbardziej znienawidzony, no to teraz to zostaje przeniesione przez tych oficerów od propagandy, od wojny o umysł człowieka, od wojny informacyjnej w świat mediów społecznościowych.
Cezar Kłosowicz, czy chciałbyś coś dodać?
Widać po tych wpisach, że często część z nich przynajmniej jest na przykład powtarzana, to taka sama, jednobrzmiąca. Także tu widać jakiś element organizacji,
a nie tylko, kopiuj wklej,
a nie tylko spontaniczności, tak jakieś tam różne konta. Tu pretekstem jest, że tam jakiś nastolatek coś napisał, że język polski tam śmiesznie czy głupio brzmi. I tu od razu takie hasło, no to absurdalne, żeby to się tak
spontanicznie zadziało.
Oczywiście, no tam pewnie jak już się trochę spopularyzowało, no to porywa dzieciaki, bo tu sobie można dołączyć do grupy, która tu coś niby fajnego i robi, i wielkiego, i walka, i tak dalej. No ale to spontaniczności oczywiście. O spontaniczności to tu nie ma mowy, że tu tak nagle coś się... Podobnie jak we wszystkich artykułach teraz o chwale, gdzie jak tam gdzieś napisano, że tak nagle wielu ekspertów nazwało tę ustawę Lex Antychłałej. Tak nagle wszyscy razem, jeden siedzi się w domu, drugi w biurze i nagle tak wszyscy wymyślili, żeby tak nazwać.
Pytanie pojawia się, czy Polska jest rzeczywiście tak ważna dla wywiadów, dla państw ościennych i nie tylko, że rzeczywiście no, takie szerokie akcje czy wywiadowcze, czy propagandowe są w Polsce przeprowadzone. Dlaczego Polska jest takim krajem, w którym takie wojny...
To nie jest tak, że tylko w Polsce są prowadzone takie akcje, są prowadzone w wielu krajach. Polska akurat jest no, dość dużym i ważnym krajem w Europie. No już w Europie tu środkowej, no to praktycznie najsilniejszym. No to nic dziwnego, że tu trochę więcej uwagi te wywiady czy te służby poświęcają Polsce i Polakom.
Ale skoro mówicie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości no, tak gra na różne fronty, jest taki
niestabilny. My mówimy, że gra, ja przynajmniej twierdzę, że gra do jednej wschodniej bramki, tylko udaje,
no to,
pozoruje.
To w takim razie dlaczego ale te wysiłki pierwsze, są...
Pierwsze pytanie, no bo oprócz rządu jest jeszcze naród. I choć rzeczywiście jesteśmy w ogromnym kryzysie na wielu frontach, tu ksiądz profesor Kobyliński o tym mówił, że tu praktycznie nikt nie dyskutuje, nawet Kościół katolicki w Polsce zajmuje się jakimiś durnotami, a nikt nie zajmuje się wielkimi ideami. No, można powiedzieć, za wyjątkiem telewizji Idź Pod Prąd, w której od czasu do czasu ksiądz profesor występuje.
No, Agata Kowalczyk pisze właśnie, dzięki, że jasno mówicie o zagrożeniu, które idzie z Chin. Niestety jesteście chyba jedynymi wśród wielu dziennikarzy.
No nie, to są nocnikarze. Jesteśmy... Środowisko Idź Pod Prąd to jest niewielkie środowisko dziennikarzy w Polsce. Tak poza tym środowiskiem naprawdę wielu dziennikarzy nie ma. Trochę jest, nie chcę tu takiego jakiegoś samochwalstwa uprawiać, ale wiecie dobrze, że takiej redakcji jak telewizja Idź Pod Prąd nie ma. Ale jeszcze dlaczego Polska jest taka ważna? Myślę, że No, Polska z różnych powodów, i nie będę teraz w to wchodził, bo to trzeba by taki wykład, ale wystarczy spojrzeć na historię, że to, jaka była Polska ostatnie 1000 lat mniej więcej, można przeanalizować, to jaka była Polska, to taki był świat. Nie? I w zależności od tego, czy da się Polskę spacyfikować, zniszczyć, rozebrać na kawałki, czy też Polska jest silna i zaczyna, że tak powiem, grawitacyjnie przyciągać innych czy inne państwa, stąd ta idea Trójmorza. To jest nawiązanie właśnie, żeby Polska znowu była państwem wolności, państwem dobrobytu, państwem, które przyciąga uwagę wszystkich innych i wszyscy chcą, o, żeby u nas było tak, jak
Ruch
w Polsce.
Ruch narodowy mówi, że to są mrzonki. Mrzonki jagiellońskie na przykład.
No to niech się przenoszą do Moskwy. Tam na pewno ich dobrze na Kremlu potraktują. Wypatorzał, kopnął w dupę i wysłał na Sybir.
Idea Trójmorza, czy ona nie jest tylko na papierze?
Ona jest w naszych sercach, ona jest w naszych marzeniach. Papier to nic, to ludzie tworzą historię. I do historii wcale nie trzeba tłumów, trzeba naprawdę ludzi z wizją. Bardzo niewielu, którzy oczywiście potrafią się zorganizować. Teraz prezydent Duda akurat chce przedłużyć nam święta zimowe i 27 grudnia ma być świętem państwowym, powstanie wielkopolskie. Nie? To jest właśnie przykład, że Polacy mogą jak gdyby z niczego dokonać wielkich rzeczy i odnieść sukces, którego się nikt nie spodziewał.
Nie? Czyli pochwała dla prezydenta Dudy? Jedna dzisiaj.
Nie powiedziałem, że pochwała, ja pochwaliłem powstanie wielkopolskie, a nie kolejne
a nie,
święto.
Prezydenta Duda. No ale można to uznać za jakąś pochwałę.
No jak chcesz.
Cezary Kłosowi, czy chciałbyś jeszcze coś dodać?
Dlatego są te akcje prowadzone, żeby właśnie społeczeństwo zostało na takim poziomie, albo jeszcze go obniżyło, no bo jak społeczeństwo podniesie swój poziom, to sobie jeszcze gotowe rząd zmienić, albo rząd stwierdzi, że jak ma takie silne społeczeństwo, no to jednak może się postawi tym Chinom, bo tu mu się bardziej opłaca. Także tu cały czas takie akcje trzeba prowadzić i tu też chodzi o tych ludzi, bo ludzie mogą sobie kupować Huawei, Xiaomi, ZTE, a mogą kupować Samsungi, Ericssony i HTC, a mogą jeszcze, jak się jeszcze lepiej rozwiną, sobie normalnie postawić fabrykę i zacząć produkować polskie smartfony. I co by wtedy było?
I co by powiedzieli Chińczycy? Mogliby nam...
Rozmarzyłeś się jak redaktor Sakiewicz, który chciał, zdaje się, Facebooka prześcignąć. Wiemy coś, jak tam idzie?
No właśnie, no, ale to jest...
Przedstawia się w radiu jako tutaj... Znaczy, przedstawiają go w radiu jako tu właśnie twórcę czy prowadzącego ten portal.
Ale to ośmiesza, można powiedzieć,
ale
nasze polskie zdolności technologiczne.
Przypomnę,
trochę.
Że...
Trzeba po kolei najpierw mieć fundament, a potem na tym budować, a oni zaczynali od dachu i...
I się wzięło i zawaliło, pierdyknęło, ale tośmy od razu przewidywali, to nie tego. Ale zobaczcie, że ten redaktor niby takie wizje podobne ma, a pieniądze od Chińczyków bierze. To właśnie obnażyła kiedyś redaktor Chmielowska.
Chmielowska, chyba mamy nawet
czy
ten
za
fragment.
Poprosić, jak zdjęła Majty Sakiewiczowi
Jadwigi
w naszej
Chmielowskiej
telewizji.
Z Kuriera.
Także
Net.
Widać, że on jest i zajęcze serce, i duża sakiewka.
Jestem przerażona, że w takiej gazecie jak Gazeta Polska, którą ja uważałam za bardzo patriotyczną gazetę, pojawiły się reklamy Huawei'a. I to nie jednokrotnie, tylko trzykrotnie. Zapytałam o to Sakiewicza, jak to jest możliwe. Więc on powiedział, że w Gazecie Polskiej codziennie się pokazały i nie może mieć na to pełnego wpływu, bo to srebrna.
Srebrna bo to gazeta. Srebrna, no i
to
wszystko jasne, no.
Kaczyński
ale o tym
ukazał,
mówiliśmy
no
już
i sprawy Polski
programu.
Idą na dalszy plan, no.
Drodzy Państwo, na tym postawimy, w tym momencie postawimy kropkę, ale jeszcze chciałam pokazać Wam materiał. Też, no, odnośnie wsparcia, tylko nie wsparcia Chińczyków, czy wsparcia Gazety Polskiej, czy polskiego rządu, ale wsparcia telewizji Idź Pod Prąd, bo nasza telewizja, tak jak wiecie, a dla tych, którzy nie wiedzą, to właśnie tłumaczę, utrzymuje się z waszych wpłat, a nie z dopłat od państwa czy innych państw. Także proszę teraz krótki materiał, dlaczego wspieram telewizję Idź Pod Prąd i wracamy za chwilę.
Telewizję wspieram dlatego, że widzę po pierwsze, jak są wydatkowane pieniądze przez ludzi, którzy mają ideę, którzy chcą coś zrobić dobrego dla Polski, są uczciwi i widać, że idą w dobrym kierunku.
To jest jedyna taka telewizja, która mówi prawdę w Polsce.
To jest piękna idea.
Nie szukam nikogo już innego jako źródła informacji, bo wiem, że na tej telewizji zawsze mogę polegać i nigdy się nie zawiodłam.
Chciałabym, żeby ta telewizja dynamicznie się rozwijała.
Nie znalazłem drugiej takiej inicjatywy, takiego środowiska, gdzie widziałbym, na co te pieniądze są wydawane. A tu mam okazję przyjechać, poznać ludzi, którzy zarządzają tymi pieniędzmi, gdzie niewielka część, oczywiście jakiś promil, to jest to, co ja wpłacam, i widzę, że te pieniądze są dobrze wykorzystywane.
Dziękujemy serdecznie. Ten materiał niebawem na naszych mediach społecznościowych. Prosimy Was o podanie dalej. I jeżeli chcecie nas wesprzeć, tak jak widzieliście na planszy, możecie to zrobić na kilka sposobów. No, idźpodprąd.pl/wsparcie. Niebawem, mam nadzieję, za chwilę pokażemy Wam, ile wpłat, czyli ile gitar jest w tym miesiącu już dla telewizji Idź Pod Prąd. A wcześniej... mamy. Dostałam informację, że mamy, no to pokażmy. Ile gitar, ile wpłat do telewizji. Serdecznie dziękujemy. 380 wpłat w tym miesiącu dla telewizji Idź Pod Prąd. No i gramy dalej. Ignamy dalej, a również mam informację, że już rysownik Idź Pod Prąd Andrzej Patalon jest w trakcie komentarza rysunkowego na temat dzisiejszego programu. Czy możemy pokazać? Ja także uważam, że państwa reprezentujące wspólne wartości powinny współpracować ze sobą, czyli dwóch wielkich przywódców. Jeszcze Bieruta Andrzeju może by gdzieś tutaj dołożyć.
Może taki triumvirat. Taki obraz Bierut z taką hagiograficzną, wiesz, takim tym ringiem nad głową, tak żeby na ścianie wisiał.
Za urolką.
Niebawem ten rysunek na naszych kanałach społecznościowych, jak tylko Andrzej dokończy dzieło. Dziękujemy serdecznie za ten rysunkowy komentarz.
Dziękujemy, Andrzeju. Myślicie, że to żart? W kościołach w Chinach komunistycznych już zmuszają ludzi, żeby wywieszali w centralnych miejscach portrety Xi Jinpinga. Pochwali też pieśni pochwalne na temat komunizmu i wielkiego przywódcy narodu.
A wszystkie dzieci mają się uczyć i młodzież myśli Xi Jinpinga, które wydał w książce.
A przy okazji
zobaczcie,
Mao.
Jak to się niewiele Mao różni od naszego systemu Czarnka i różnych temu
jakim
podobnych.
Jakim kaligrafem był Mao Tse-tung, również tego się naucza nie tylko w Chinach, ale w Polsce. W tych instytutach Konfucjusza i klasach konfucjańskich. Drodzy Państwo, tylko u nas na idźpodprąd.pl kardynał Wyszyński to prekursor układów z komunistami. Pastor Chojecki, towarzysz Szmaciak, to jego zasługa. A także runęły te wielkie, potężne wieżowce, które wydawały się niezniszczalne. Świadkowie ataku na Amerykę z 11 września 2001 roku dla Idź Pod Prąd TV, między innymi Daniel Pipes, czyli historyk amerykański, również syn doradcy prezydenta Reagana Richarda Pipesa. Ramówka na dziś.
Widziałem, że pan Daniel też na swoim Twitterze podał angielską wersję naszego wywiadu z takim pozytywnym komentarzem.
Ja polecam również polską stronę Daniela Pipesa. Ramówka na dziś. 18. Idź Pod Prąd. Dogrywka. 20.30. Biblia w czasie zarazy, a po programie pomysł dziś pastora Chojeckiego, największy mit Wyszyńskiego, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję serdecznie. Naszymi gośćmi byli redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję ci serdecznie.
Do zobaczenia.
I redaktor, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu bardzo, bardzo serdecznie.
Dziękujemy.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Chciałem wam pokazać, jaką największą duchową szkodę wyrządził narodowi polskiemu kardynał Wyszyński. Oto, co powiedział, wyświęcając nowych kapłanów w roku katolickich kapłanów w 1960. Mówi do nich tak. Otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. To jest władza nie tylko nad szatanem, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem. Jesteście przecież spirituales imperatores, a jako tacy macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. On tego zapragnął, on tego od was chciał. Będziecie mu rozkazywać, gdy na wasze słowa zstępować będzie na ołtarze. Bądź grzywy, choć zakryty, lecz prawdziwy. Kto ku wam patrzy, widzi w was Boga. Takie kucopały opowiadał Wyszyński. Dogmat o transsubstancjacji jasno odrzucił w swojej przedśmiertnej mowie ksiądz profesor Józef Maria Bocheński. Na naszym kanale możecie też zobaczyć pogańskie źródło tego katolickiego dogmatu przez profesora Kazimierza Jotkowskiego pokazane. A ja wam pokażę, jak apostołowie prawdziwego Chrystusa reagowali, kiedy ktoś chciał z nich zrobić Boga. Tak się zdarzyło w Listrze, że ludzie poruszeni tym, co zobaczyli w działalności apostołów, obwołali ich bogami. Pawła nazwali Hermesem, bo gadał, a Barnabę Zeusem, bo miał brodę chyba. Kapłan wyleciał, kapłan Zeusa, i chciał im ofiary składać. Wtedy Paweł i Barnaba rozdarli szaty swoje, to jest 14 rozdział Dziejów Apostolskich, i wołali: ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi takimi jak wy. A zwiastujemy wam dobrą nowinę o tym, że Stworzyciel świata posłał swego Syna, aby umrzeć za każdego z was. To jest nauka apostolska, a to jest zabobon katolicki. Wybieraj.
Czternastego września 1660 roku pod miejscowością Lubar, która dzisiaj leży w obwodzie żytomierskim na Ukrainie, zaczęły się walki pomiędzy wojskami polskimi pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Rewery Potockiego i armią rosyjską dowodzoną przez Wasyla Szeremietiewa. Dowództwo polskie dowiedziało się, że Szeremietiew zamierza rozbić wojska hetmana Potockiego, błędnie oceniając ich liczebność. Uważał, że Potocki ma do dyspozycji najwyżej 6 tysięcy żołnierzy, a hetman polny Stanisław Lubomirski jest jeszcze za Wisłą. W rzeczywistości doszło już do połączenia sił obu hetmanów i armia koronna liczyła 30 tysięcy żołnierzy, a wspierało ją 15 tysięcy Tatarów. 14 września pod Lubarem starły się przednie straże obu armii. W tych walkach armia koronna zadała Rosjanom znacznie większe straty niż sama poniosła. Potem obie armie utworzyły ufortyfikowane obozy, z tym, że obóz polski miał dostęp do wody i paszy, natomiast rosyjski nie. W następnych dniach dochodziło do walk harcowników. Szeremietiew, który miał 50 tysięcy żołnierzy, oceniał, że bitwa w otwartym polu skończy się na pewno jego klęską. Położenie Rosjan stawało się coraz gorsze ze względu na brak wody i paszy, a 21 września przybyła artyleria polska i jej ostrzał był dla wojsk rosyjskich trudny do zniesienia. 25 września Szeremietiew nakazał odwrót. Wojska koronne atakowały cofającą się armię rosyjską i udało im się okrążyć i rozbić jej straż tylną. W końcu armia Szeremietiewa dotarła do bagnistej rzeki Ibar i gdy przeprawiała się przez nią, wojska koronne znów zadały jej znaczne straty. 27 września wojska Szeremietiewa dotarły do miejscowości Cudnów, gdzie znów zostały okrążone przez armię koronną.